Komisji Edukacji i Sportu, na radnych, panią burmistrz, panią naczelnik i panią kierownik. Tematyka dzisiejszego posiedzenia. Punkt pierwszy, Dzień Edukacji Narodowej. Drugi, analiza realizacji lata w mieście 2017, opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś zmiany do porządku? Nie, to rozpoczniemy. Dzień Edukacji Narodowej.
Panie Przewodniczący, sprawy różne, rozumiem.
Czytałem sprawy różne, no, tak, oczywiście. Tak. Przechodzimy wobec tego do punktu pierwszego. Dzień Edukacji Narodowej. Wobec tego prosiłbym kogoś z kierownictwa o krótkie 2-3 zdania na ten temat, bo materiał mamy.
Może nie chciałabym
tutaj nic. W materiale jest, że jesteśmy na...
Tradycyjnie, podobnie jak w kilku latach, będzie ta część oficjalna, czyli nagrody burmistrza miasta, nauczycieli, dyrektorów, awans zawodowy, czyli ślubowanie nauczycieli mianowanych, 4 osoby. Zdawało jedną może nieobecną, bo pracuje będzie część artystyczna, będzie to występ w kabaretu, no i oczywiście po częstku na Elizabeta przy muzyce.
Chciałem spytać, czy w tym roku związek partycypuje w kosztach?
Nie.
A czemu się nie udaje to tak połączyć?
Znaczy, my dochodzimy z taką propozycją, żeby związek partycypował, ale w ubiegłym roku związek nie chciał, bo miał jakąś tam rocznicę.
A teraz też nie ma pieniędzy.
Tak, też z kolei coś tam przygotowuje ze związku. No, ale nauczycieli emerytów, no, zapraszamy i tych również należących do ZNP, daje w ogóle miejsc dla ZNP. Głównie szkoły czy przedszkola wydają emerytów, emerytowanych nauczycieli, ale związek też dostaje 10.
Jaki jest plan, jeżeli chodzi o ilość osób?
Dużo. 331 na pewno. Tak, no myślę, że to jest wszystko. No, nie wiem, czy tyle osób dopisze, ale zaproszony ilości.
Dobrze.
Na 450.
No to jeszcze bardzo dużo.
Bardzo.
Dziękuję. Kto ma z Państwa pytania? Proszę Pan Marek.
Mam tylko takie pytanie. Proszę mi powiedzieć, dlaczego jest organizacja tak wielkiej, największej imprezy, czyli oświatowej, i związek zawodowy w ogóle nie próbuje w jakimś procencie, ja nie mówię, że tak, 50 na 50, czy 80 na 20, tak. Dlaczego w ogóle nie włącza się, czy to są składki tych wszystkich nauczycieli i według mnie przynajmniej w jakiś sposób taki zachować się honorowo, pewnie powinien związek i jakąś kasę wyłożyć na to. Dla mnie to zupełnie nie zrozumiałem. To przecież kiedyś było praktykowane w ubiegłych latach do tyłu i to było, że zawsze, jeżeli się to robi ze związkiem zawodowym, to nie po prostu
ale
nie jest partycypacja.
My to robimy jako imprezę miejską. Nie, no ja
się z tym zgadzam. Oczywiście, że jest to impreza miejska, niemniej jednak według mnie związek jakiś procent, choćby symboliczny, powinien włożyć.
No symboliczny procent, ale potem też jakby chce być współorganizatorem związek, a to no, w skali wydatków byłaby niewielka kwota, ale oczywiście myśmy już w zeszłym roku próbowali negocjować ze związkiem, żeby wspólnie to zrobić i wspólnie finansować, ale jeśli to nie będą wielkie koszty, no to niestety, ale środków brakło w związku, a w tym roku też w listopadzie to pewnie taką dużą imprezę związek organizuje, czyli no, musi powiedzieć koszty tej imprezy.
Jaki jest całkowity koszt takiej imprezy? To jest największa imprezy w roku dotycząca Największa impreza w roku, największy święto, no przy siebie.
No nie ma większego, to jest jedyna impreza. To jest jedyna impreza, jeżeli chodzi o Dzień Edukacji Narodowej. No, trzeba będzie związki spytać, jaki jest powód, bo były takie lata, że związki dopłacały do imprezy. Może tam jest problem, szczególnie tych nauczycieli, którzy nie są członkami związku. Ale niemniej no, duża część jest ze związku. Spytam przy okazji prezesa, jaka jest przyczyna, że związek nie partycypuje w kosztach. Kiedyś było tak, że były dwie imprezy, jedna miejska oficjalna, a biesiada była nieoficjalna.
Ale to związek partycypował w kosztach chyba ze swoją zespołem.
Na początku, jak no, mówię, imprezy, jak się zaczynały właśnie z biesiadami, no, to było pierwszym, który to założył, był pan Misiarz. To jest kwestia teraz tak, jeżeli mogę, to jest kwestia ilości nauczycieli, bo z tego co wiem, to z członków związku z LNP jest chyba gdzieś około 150 osób w mieście, tak?
Ale to też są powiatowi nauczyciele, nie tylko nasi, ale nie zapraszamy.
To znaczy nie chodzi o to, tylko o wpis z tego co wiem, to jest 1%, czyli w miesięcznie to jest w miejscach 37 czy 39 zł.
1% to jest 31 i parę tam groszy.
Groszy. No, więc
bo to jest odstawki. Odstawki podstawowej.
No to jest nie, no jak? To nie jest 3,90 zł, tylko 39 w granicach 37 zł miesięcznie.
31, coś, bo stawka nauczyciela jest teraz 3100, nie wiem, 60 coś, czyli 31.
No to 31 zł gdzieś tak wychodzi, no miesięcznie, nie rocznie, miesięcznie.
Tak.
Także no, kiedyś tam było na nagrody przyznawane z tej kwoty w granicach, pamiętam, 3000 zł, tak? A to w jakiś sposób zabezpieczało teraz 150 osób, ale jest to 150
osób. Ja myślę, że my tego nie rozstrzygniemy na komisji, wystarczy prezesa spytać. Ja tylko chciałem spytać, czy jest takie powiedzmy ponoszenie kosztów przez związek. A wobec tego spytam, ile jest planowany koszt tej imprezy?
Ale nie ma jeszcze.
Tak orientacyjnie, a nie mówię o złotówkach, tylko orientacyjnie chciałem się popytać. Dobrze, dziękuję. Ktoś jeszcze ma pytania w tej chwili?
Jeżeli jestem przy głosie, to chciałbym, jeżeli Państwo się orientujecie, jaki jest jaka jest przynależność związkowa wśród wszystkich nauczycieli w momencie. To w ogóle wygląda jak? Związki są różne.
Związki nam przysyłają informacje, ilu mają członków i ja nie dostałam jeszcze w tym roku takiej informacji, ale tutaj jak pan radny mówi, że jest 150, tak? Ale to jest członków
ZNP
Czeladzi, ale również z powiatowymi placówkami, także nie wiem, z naszych placówek.
To znaczy jeszcze z oświata jest solidarność.
A w domu
nie pracowa.
Tam jest niedużo. To ja dziękuję w takim razie. Jeżeli mogę, to przejdźmy do punktu drugiego. Analiza realizacji Lato w mieście 2017. Ja proponuję przejść do dyskusji, bo materiał został przygotowany przez wydział, jeżeli chodzi o poszczególne jednostki, które organizowały nam, czy wydział też organizował w czasie wakacji dla dzieci zajęcia, wymiany i tak dalej. Jakie macie Państwo pytania, spostrzeżenia, uwagi do tego materiału? Nie ma. To znaczy, że dochodzimy powoli do doskonałości, znając potrzeby dzieci, wychodzimy im naprzeciw, realizując to, co się udaje. Ja wiem, że i tak na pewno było, że w czasie wysokiej temperatury udział dzieci biorących w zajęciach była niezbyt wysoka. Szczególnie chodzi o te zajęcia organizowane przez MOSIR, ale na dworze było ponad 30 stopni. To sobie z tego zdajemy sprawę. Niemniej duży udział dzieciaków, jeżeli chodzi o nieobozową akcję Lato, dodatkowe jakby jednostki, które nam organizują, czy to jest filia na 11 listopada, jeżeli chodzi o dzieci, które wymagają opieki plus MOPS, wyjazdy, wymiana młodzieży. Także myślę, że ta akcja jest i koszty, jest coraz lepiej organizowana i koszty też nie są tak ogromne. Oczywiście tutaj w tym materiale nie uwzględniliśmy stowarzyszeń, które same organizowały bez środków dotacyjnych również wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Może w przyszłym roku pani kierownik można by było wysłać informacje do stowarzyszeń, z którymi miasto współpracuje z punktu widzenia, co organizują, wtedy moglibyśmy mieć taki pełniejszy obraz również dodatkowych, powiedzmy, wyjazdów dzieci organizowane szczególnie przez klub. Wtedy wiemy, że ta ilość dzieciaków korzystająca nie tyle z pomocy, tylko z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie miasta jest jeszcze większa niż w tym materiale, który mieliśmy przygotowany. Ja tutaj chciałem spytać, bo tak szczerze mówiąc się zastanawiałem, co to znaczy była przez bibliotekę organizowane zajęcia i tam jedne zajęcia były bardzo tanie, natomiast tam jedne kosztowały 500 zł. Chciałem spytać, co to właśnie kosztowało tyle, już mówię. To było z warsztaty filmowe z wykorzystaniem green screena. Na czym to polega? Ktoś się orientuje? Nie wiemy.
No bo... Wiem, o co chodzi, ale nie mogę tego tak zdefiniować.
No bo nie, chcę się spytać, dlaczego ten koszt jest taki 500 zł?
To jest koszt sprzętu.
To może na sesji nam panie przekażą informacje. Proszę panie burmistrz zostawić, na sesji się dowiemy, bo ja sam byłem ciekawy, na czym to polega. Tam też było takie obce słówko organizowane, jakieś zajęcia przez MOPS, ale sobie znalazłem, na czym to polega. Mądrze nazwane po angielsku, można by było po polsku i chodziło o technikę naklejania na różnych, powiedzmy, powierzchniach i tak dalej, różnych rzeczy, które można nalepić. Ja to znalazłem w internecie, bo mówię, też ciekawy byłem, co to znaczy. Jeżeli nie ma pytań, to ja dziękuję. Przechodzimy do punktu następnego, czyli opiniowanie materiałów sesyjnych. Mamy tutaj jedną uchwałę. Gdzie ja sobie to zaznaczyłem? Muszę sobie otworzyć. Dotyczącą likwidacji filii numer chyba 3. Tylko proszę poczekać. 165 muszę sobie otworzyć. 165. Chodzi o filię biblioteki, która jest w szpitalu. Ja chciałem spytać, bo trzeci raz tą uchwałę podejmujemy. Czemu trzeci raz? Jaka jest przyczyna? Czy chodziło o tą opinię z chyba Biblioteki Śląskiej? Bo taki mamy w uzasadnieniu, jeżeli chodzi o to, dlaczego tą uchwałę podejmujemy. Bo już dwa razy żeśmy podejmowali. Raz, nie pamiętam, była pierwsza uchwała, później była jakaś poprawka. Nie pamiętam dlaczego, też żeśmy podjęli. I teraz trzeci raz podejmujemy uchwałę o likwidacji biblioteki. Proszę mi powiedzieć.
Dlatego, że musiała biblioteka wojewódzka wyrazić zgodę i ta informacja musiała pół roku wisieć w ogóle jako informacja.
To także... nie mogliśmy poczekać z poprzednią uchwałą, żeby nie podejmować po raz trzeci.
Nie wiem, to są jakieś wymogi biblioteki po prostu wojewódzkiej. Ale filia została po prostu zlikwidowana, dlatego że szpital powiedział nam...
Ale to my wiemy, panie burmistrz, bo dwa razy żeśmy o tym rozmawiali, tylko mówię...
To możecie państwo zapytać panią dyrektor Podgórską na sesji.
No, bo chodzi o to, żebyśmy...
Księgozbiór znajduje się w filii biblioteki na Nawalińskiego i zostanie on rozdysponowany do podmiotów, które zgłoszą akces...
Tam miała być likwidacja tego księgozbioru ze względu na
to... No miała być, ale jednak wycofaliśmy się z tej likwidacji.
Czyli jest...
Dlatego, że... część oczywiście, która nie będzie się nadawała, zostanie zutylizowana ze względów też nawet higienicznych, ale część tego księgozbioru zostanie oddana w użyczenie bądź w korzystanie z DPS-u senior jako wzbogacenie i wewnętrznej biblioteki.
Bo jak przyjmowaliśmy tą uchwałę, przyjmowaliśmy ostatni raz, to nie wiedzieliśmy o tym, że musimy mieć tą opinię Biblioteki Śląskiej.
Nie, no wiedzieliśmy, ale przypuszczalnie mogę ja powiedzieć, że były też takie weta w stosunku do tego, że mieliśmy zlikwidować cały ten księgozbiór.
No.
Głównie tutaj pani poseł Barbara Chromak wystąpiła z tym występkiem, że ona w ogóle się nie zgadza na likwidację tego księgozbioru i przypuszczalnie mogłoby dojść do tego, że następna uchwała już mówiła w treści, że jej nie będziemy likwidować w sensie takim, że
nie będziemy
utylizowana, tylko że zostanie przeznaczona do dalszego korzystania.
Czyli kto teraz może się zwrócić?
Mogą się podmioty zwrócić o ten księgozbiór. Głównie tutaj prowadziliśmy rozmowy i zapytaliśmy DPS Senior, ponieważ będąc tam kiedyś po prostu zobaczyłam bibliotekę, a tam pięć książek było i sama zaproponowałam, żeby te książki, które zostają wycofane z użytkowania w chwili numer 3, zostały przekazane do DPS.
A jaki tam duży jest księgozbiór ze szpitala?
No dużo chyba, jest dużo.
No, dobrze. Kto ma z Państwa pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za pozytywną opinią projektu numer 93? 2, 4, 6, 8. Dziękuję. 8. Nie ma. A ile mamy członków? 9?
9. Nie ma Katarzyny 5.
Aha, jakaś dobrze ilość członków. 9. Dobrze. Czyli przechodzimy teraz do punktu ostatniego. Sprawy różne. Jakie Państwo macie pytania? Proszę, Pan Maria. Pani Ewa Frączek, proszę.
Mam takie pytanie. Kopalnie kultury, to są świetne filmy, zaczęły do tej pory przynajmniej jeden chyba dla dzieci. Jak będą wyświetlane te filmy, mieszkańcy mnie pytają, bo z reguły są to piątki, raz w miesiącu co piątek, czy nie ma jakichś stałych grafików?
To będzie zależało w ogóle od frekwencji na tym miejscu, na głównie. Jeżeli zapłacimy za tą licencję, no to jednak ona musi nam się w jakiś tam sposób kosztują na te filmy, które nie są jakimiś tam premierami, no tak minimum 500 zł. No na razie robimy takie, że tak powiem, wyświetlenia sondażowe i ewentualnie jaki jest w ogóle popyt na takie.
Czas też na stronie internetowej na przykład, bo myślałam, przynajmniej raz w tygodniu coś tam wejdzie, prawda? Tak sobie to wyobrażałam. No i na stronie internetowej też nie ma nic, czyli na razie jest to taki sondaż przeprowadzony, tak?
Tak, dopiero rozpoznajemy sytuację. O ile na autach czy było bardzo dużo dzieci z rodzicami. No a ten filmie, który był też, Państwo byliście zaproszeni, no to powiedzmy na zaproszenia Państwo byliście, prawda? To tych biletów sprzedanych było chyba 80, czyli no, na razie ludzie się rozwijają w tym zakresie. Zobaczymy, jak to właśnie następne filmy. Chcemy też uruchomić te filmy, które są lekturami szkolnymi bądź materiałami edukacyjnymi i te filmy też będziemy wyświetlali dla szkół, bo czego to nie będzie tak, że raz w miesiącu tylko będą się te seanse filmowe odbywały. Chcemy jak najbardziej wykorzystywać ten pomocnik kopalni kultury i już teraz przedszkola i placówki oświatowe jak gdyby zarezerwowały sobie pewne imprezy, prawda, czy na Dzień Przedszkolaka, czy Mikołaja właśnie i wtedy też te filmy jak gdyby nie z kalendarza, tylko poza harmonogramem, który Kopalnia Kultury będzie tworzyła, będą wyświetlane. Ale myślę, że z czasem nam się ta sytuacja troszeczkę rozwinie, aczkolwiek ludzie mają oczekiwania, że Kopalnia Kultury będzie wszystko za darmo.
Cieszę się, że mówiło bardzo, bardzo fajnie, bardzo dobrze nam silnie. No dziwiłam się, że tak był bardzo fajny film Biłgorygar, że tak mało osób przyszło, ale myślę, że też ludzi trzeba nauczyć, więc jak na początku będziemy tak troszkę częściej puszczać filmy wypuszczone raz w tygodniu, to oni też będą oczekiwać, aha, zobaczymy na Chwali Kultury, jaki w tym tygodniu leci film. Jeżeli będziemy robić to raz w miesiącu, no ludzie to tak...
Nie, myślę, że to będzie częściej robione. Ale publicą musimy mieć też pieniążki na całe licencje na te filmy, prawda? A, no nie ukrywamy, że funkcjonowanie Kopalni Kultury jednak jest troszeczkę kosztowne. Liczymy na to, żeby pieniądze również wpływały z tych projektów do Kopalni Kultury ze sprzedaży, prawda? Bo inaczej ona się nie utrzyma, ta kopalnia, z naszego budżetu. Ale myślę, że tam jest tyle działań wydrażanych przez Łukasza Korzaka łącznie z załogą, że ostatnio został wypożyczony hala, w ogóle sala ta widowiskowa firmie, która robiła sobie prywatną taką firmową imprezę i z tego już też był jakiś tam konkretny dochód, jak zarówno taka szkoleniowa firma, która będzie szkoliła osoby opiekujące się starszymi czy niepełnosprawnymi i też na przykład za wynajem tych pomieszczeń, tam kwota już była nawet dość taka znacząca, do 6 tysięcy złotych. To według czego no, cały czas staramy się, żeby jednak nie generować strat na budżecie gminy, tylko żeby Kopalnia Kultury była jednak kopalnią dochodową.
Kopalnią
pieniędzy. Nie wiem, że wszystkie robię za darmo, a 15 złotych za bilet jest uważam bardzo tanio, bo w punkcie 44 w Katowicach jest 26 zł.
No właśnie.
Także to jest bardzo fajna pomoc na cały uważam.
Ale no, potencjalny, że tak powiem, widz oczekuje jeszcze od Kopalni Kultury, żebyśmy tam gastronomię prowadzili, typu ten pokrok włącznie z Coca-Colą.
Musimy coś bardziej czelackiego wymyślić.
Właśnie, coś innego.
Maszyna ma
wystarczy. Myślę, że z czasem się nas sytuacja tutaj rozwija.
Czy możemy liczyć na jakiś harmonogram rozpiska lektur, które mogą być puszczane, żebyśmy widzieli?
Myśmy prosili dyrektorów, żeby to oni skonstruowali, to nie my jako Kopalnia Kultury konstruujemy dla Państwa harmonogram lektur, bo to generalnie wychodzi z placówek, no, no co tam jest w danej klasie potrzebne, to my tego nie wiemy. Ja się zwróciłam z prośbą do dyrektorów placówek, głównie szkół, żeby oni nam przesłali, które lektury chcieliby, żebyśmy realizowali Kopalnia Kultury.
Odpłacane byłoby właśnie, że jest zemsta i teraz w szkole się nie pożyczy. Kilka szkół pożyczy.
Tak, ale to szkoły jest sobie zapożyczone. Nieodwrotnie.
Dobrze, dziękuję.
Proszę? Czego?
Do filmów tam ewentualnie.
No to co tak rozeznaję, bo to też nie jest tak, że można generalnie ułożyć na jakiś dłuższy odcinek czasu, bo premiery są w tych premiostach czy jakichś tam kinach. My dopiero te popremierowe bierzemy filmy, bo na te premiery nas po prostu nie stać.
Proszę pan Maria Kita.
Proszę, tego pytania nie zadać, ale ponieważ już jestem w głosie, to zadanie zarzut taki temat się wywiązał. Ile wypłacamy miesięcznie do Kopalni Kultury?
Trudno mi powiedzieć, czy Kopalnia Kultura miała stworzony własny budżet. I oni na razie tym budżetem się rządzą. I póki co my nic nie przesuwamy na Kopalnię Kultury, radzą sobie sami. W tym budżecie, który został dla nich skonstruowany na początku roku, kalendarzowego, myśmy tam z promocji jeszcze im dodali 330 tysięcy, na to, żeby Kopalnia Kultury mogła funkcjonować zarówno w zakresie merytorycznym, jak i przechować, czyli również pracowników. Ten budżet wstępnie konstruował jeszcze wtedy istniejący ZBEK, który jak gdyby administrował tym obiektem, prawda? I on tak powiem, wyliczył sobie ewentualne koszty utrzymania w zakresie pracowników, mediów, ochrony. Aczkolwiek te pieniądze, które oni sobie wyliczyli, no to brakło Kopalni Kultury, dlatego też te 30 tysięcy z Wydziału Promocji przeszło na Kopalnię Kultury i na razie kopalnia sobie radzi z tym budżetem, który otrzymał. Trudno mi powiedzieć, nie znam kwoty takiej tego budżetu. Mogę podać Państwu na sesji i dowiem się. Nie dopłacamy co miesiąc do Kopalni Kultury.
Nie, miesięcznie, ja rozumiem, to jest 1/12. W tej chwili mówi Pani dwie rzeczy. Otrzymali budżet na wypłacenie wszystkiego. Jaki ten budżet był? Trudno powiedzieć, bo pani w tej chwili nie pamięta.
Tak,
spokojnie. Na druga rzecz. Dodatkowo otrzymali 330 tysięcy. Czyli nawet jeżeli po prostu budżet jako taki, jaki mieli, 200 tysięcy, tak sobie skromnie bardzo liczę, plus 330 to jest 530. Jeżeli przeliczymy to przez 12 miesięcy, to jest 40 parę tysięcy dopłacamy miesięcznie. I teraz, idąc w odwrotną stronę, co zyskujemy w sensie finansowym, na ile nam się to zwraca? Jaki procent?
No to już powtórzę te same słowa, które pan burmistrz zwykle mówi, a cytuję tutaj naszego Bernarda Brie, zapytaj się ile kosztuje kultura, zapytaj się ile kosztuje brak kultury, bo to jest takie, że tak powiem, powiedzenie sztampowe pana burmistrza. Nie da się tego tak skalkulować. Na razie nie dopłacamy do kopalni kultury. Kopalnia kultury cały czas jest wyposażana w ten sprzęt, który się tam znajduje głównie. Teraz ostatnio kupiony był żółtnik do wyświetlania tych filmów do lasera, nagłośnienie i ekran. Poza tym wcześniej były kupowane nagłośnienia jeszcze innego typu i wyposażenia. No, ludzie tam muszą pracować, tak? Że komputery, jakieś tam meble. Zresztą pomieszczenia są wynajmowane i muszą być dostosowane do tych osób, które to wynajmują. Jest to instytucja kultury. Tam się odbywają zajęcia kulturalne.
Znaczy, ja się w całości zgadzam, tylko w ten sposób to po prostu ten cytat taki, jak pani wcześniej powiedziała, to nie jest w tym rzecz. Rzecz jest po prostu, że na dzień dzisiejszy wydajemy 500 000 złotych, rozumiem, plus minus 500 000. I w tej chwili jest kilka elementów. Czy my mamy do czynienia w dalszym ciągu, li tylko, z zakupami sprzętu? Bo przed chwilą pani Ewa Rączek mówi w ten sposób, jest kino, są bilety po 15 złotych, jest to po prostu lepiej niż w innych kinach. Czyli innymi słowy można powiedzieć tak, 15 zł daje widz, a my jeszcze do tego widza zapłacamy powiedzmy między 5 a 10 zł, jeżeli byśmy tak przyjęli tak zwany pełny bilet, jak to jest tam w Katowicach czy gdzieś indziej. Pyta pan drugi, na ile mogą wejść szkoły, prawda, z lekturami. Tak, żeby się to zaczęło po prostu wszystko kręcić, bo to, że my tak dajemy 500 000 złotych na coś, to nie można tego brać tylko w cudzysłowie i nie pytać się, ile kosztuje kultura, a ile kosztuje tak.
Ale myśmy się panie radnym chyba nie zrozumieli.
No.
Bo ja tutaj wcześniej powiedziałam, że te lektury, tutaj co prawda pani Janina się zapytała, czy my te lektury będziemy puszczać. To jest nasza inicjatywa, głównie kopalni kultury i to ja rozmawiałam z dyrektorami Placówek Oświatowych, że mamy taki zamysł, żeby w kopalni kultury były emitowane filmy, które są notabene lekturami szkolnymi. I my to robić będziemy, ale w kopalni kultury oprócz tego, że są, będą te filmy, to są też sobotnie teatrzyki dla dzieci, za które płacą również dzieci i rodzice. Są to kwoty minimalne, ale chodzi nam o to, żeby jednak naszą przelaż dzieci miały możliwość też skorzystania z kultury. Teatrze Dzieci Zagłębia, bilet kosztuje 15 zł dla dziecka, do tego rodzic nie ma ani żadnej zniżki, ani jakiejś tam jego limity. U nas bilet dla dziecka kosztuje 2 zł, dorosły płaci 5 zł. Cały dzień w kopalni kultury od rana do wieczora odbywają się zajęcia. Tam uczestniczy 400 dzieciaków w tych zajęciach tanecznych, wokalnych, językowych i każdy inny, który sobie tam ktokolwiek zażyczy. i jesteśmy tam w stanie je zorganizować. Jakiś tam rytmiczny, tak, kur dla seniorów. Tam kopalnia kultury tętni życiem. Nie możemy powiedzieć, że wydajemy pieniądze i one są, tak, że tak powiem, puszczone w niebycz. Ja uważam, że jest to obiekt, który wzbogacił i to bardzo znacznie naszą ofertę kulturalną w Czelaczu.
Panie Marianie, jeżeli mógłbym tylko zaproponować, kończąc te, powiedzmy, dociekania finansowe, czy moglibyśmy jako komisja poprosić panią burmistrz albo na styczeń, albo na luty o przygotowanie takiego, powiedzmy, bilansu finansowego, jaka była wielkość, powiedzmy, dotacji, ile kompania kultury wypracowała i zakres, powiedzmy, tego, co się działo w ciągu całego roku i wtedy będziemy mieli obraz całej działalności, łącznie z finansami, jeżeli chodzi o Komisję Kultury. Ja postaram się nie zapomnieć, mam nadzieję, że tak będzie, jak będziemy planować plan pracy Komisji, że możemy sobie to zaproponować na przykład na poziomie lutego i wtedy będziemy mieli i działalność finansową, i działalność merytoryczną, jeżeli chodzi o kopalnię kultury, bo w trakcie myślę, że to jest trudno, żeby powiedzieć, jak to na dzień dzisiejszy wygląda.
Dokładamy do biblioteki,
że jak gmina, my nigdy nie zarobimy. Czy to jest kopalnia kultury, czy to będzie jakiś dom kultury i tak dalej. Na tej nigdy się nie zarabia. Po prostu my pewne rzeczy musimy zapewnić w stosunku do mieszkańca. On może mieć tam jakieś minimalne kwoty donosić i ma to funkcjonować. My zawsze będziemy do takich rzeczy jako gmina dokładać. Także tutaj nie widzę to, co pani burmistrz powiedziała, że jeszcze nie dokładamy. To dla mnie jest to bardzo pozytywne, a dzieje się tam bardzo dużo. Także tylko pogratulować kierownictwu całemu, że tyle rzeczy robią, a my jeszcze do nich nie wracamy.
Proszę pan Marek, proszę.
No, głównym animatorem i motorem wszelkich działalności w kopalni kultury to jest firma Kajuna, prawda?
Ona jest dlatego, że podnajmuje nasze pomieszczenia.
Właśnie, tak, tak, nie, ale to przecież to nic złego, bo ona jest przecież to, dzięki niej można powiedzieć, miasto stworzyło takie warunki, oni w to weszli i bardzo prężnie działają. A czy można wiedzieć właśnie, ile oni płacą za wynajem?
Pana to jest uchwała wynajem pomieszczeń na działalność kulturalną.
Oni tam przystępowali tego, co wiem, na przetargu tego.
Tak, oni są ochotni przetargu i było to jedyne, że tak powiem.
Czyli jednak coś tam do kasy miasta, do kasy
tak, taka, no co miesiąc oni odprowadzają czynsz za wynajem tych pomieszczeń. Zresztą płacą za media, które używają we własnym zakresie i mają zatrudnioną sprzątaczkę, która sprząta te pomieszczenia, które oni używają. Także normalnie byśmy musieli też zatrudnić jakąś tam osobę sprzątającą, powiedzmy, w liczbie dwóch. Zatrudniamy jedną, a druga jest...
Czy jest to jakiś wpływ do kasy kopalni?
Jest, to oczywiście, że jest wpływ.
Poza przepraszam, te 500 zł, chciałem jeszcze zapytać, za wypożyczenie filmu, to jest taka opłata jednorazowa na ten
film. Tak, taką licencję za wypożyczenie. Ale mówię, wtedy to jest taki film, no nie jest to premiera, prawda? Bo za premierę się płaci 6 tysięcy. Ale nas na to nie stać, bo mamy 262 miejsca w kopalni kultury. Jakby nawet 100% przyszła, nie wiadomo w jaką kwotę zapłaciła, no to nawet ta licencja. Musielibyśmy to puszczać na okrągło co 2 godziny i musiałoby całe miasto przyjść, żeby, że tak powiem, zwróciła się licencja za
6 tysięcy. 6 tysięcy na 600 biletów, czyli 3 seanse. Proszę pan Marian Kita.
Ja się cieszę, że pani powiedziała w tym drugim wystąpieniu odnośnie, że tam 400 dzieci przychodzi, że tam się dzieje i tak dalej. Natomiast ja nie miałem intencji, że nie płacimy, nie dopłacimy, nie zrobimy i tak dalej, tylko jak to wygląda na dzień dzisiejszy, jeżeli dajemy 500 000, to jest 500 000, prawda? To będziemy tam mówić, że to jest parę groszy. Także na razie bardzo pan przewodniczący powiedział, że po roku, czyli po 31 grudnia
zrobimy podsumowane
sprawozdanie z tego całościowe i wtedy poprosimy, a żeby to się znalazło w naszym po prostu, w naszej tematyce. To jest jedna sprawa. Ja mam jeszcze jedną sprawę. Mamy piękny obiekt, o bioelektrowni. Mamy piękne wystawy w elektrowni. Mamy to, czego inni nie mają. Natomiast, tak patrząc kiedy wcześniej, mieliśmy jedynie w Chorzowie szkołę artystyczną, która kształciła tam przyszłych malarzy i różnych innych rzeczy. Tam nasz był dyrektor, tam był nasz Herman, też malarz. Natomiast przyglądając się na to liceum nasze w Przeradzi, chciałbym po prostu zapytać Państwa, szczególnie pana dyrektora, który tam do chwili obecnej był, a w tej chwili próbujemy mu udowodnić, że nie jest magister. Miał tam robione tam jakiś tam kserokopii, a tylko nie usłyszeli. Ale to się wcale nie powinien pan dziwić, jeżeli jakaś opcja weszła taka, która po prostu jest inną opcją jak inna opcja. Co pan sądzi, panie Wodziu, o takich początku klas artystycznych? My mamy na dzień dzisiejszy, mamy właśnie też tą kopalnię kultury, ale przed wspaniałym obiektem jest jednak elektrownia, której inni nie mają tego. I cała kultura, całe malarstwo, cała grafika, cała rzeźba, czyli kawał sztuki, tu u nas na okrągło jest wystawiony. Tu przyjeżdżają najlepsi profesorowie, tu przyjeżdżają studenci i studentki z całego kraju i z zagranicy. Tu się może okazać, że przyszły tam Rembrandt czy jakiś Kostak, czy jakiś tam inny. To właśnie w Czeladzi zaczynał na wystawie, bo tak się może zdarzyć oczywiście, czego sobie również życzę. I będąc na poszczególnych wystawach, uważam, że powinniśmy wnioskować, mimo że nie jesteśmy po prostu organem założycielskim w tym liceum. No my mamy tam 6 radnych powiatowych, no i urząd burmistrza nasz i wszystkie inne. Także no chciałbym, żebyśmy się w ogóle zastanowili nad zacząć od klasy artystycznej jako takiej, bo tam widziałem, że tam chodzą jedni, tam są wojskowi, drudzy policjanci, trzeci nie wiadomo co, i tak dalej. No, taki jest trend na świecie, jak mówiłem, że trzeba było wszystko, bo jakoś też byliśmy. Co pan w takim wniosku, w takim postulacie, jakby pan nas przekonał albo odrzucił taki pomysł?
Pytanie było krótkie, bo tylko powiedzieć jedno, że na stan dzisiejszy zrobimy na rozwój klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego. To jest po pierwsze. Po drugie, liceum.
Nie ma pierwszej klasy?
Liceum nie.
Nie ma.
Nie. Po drugie, liceum plastyczne, z tego co wiem, z tego co orientuję, jest w Nogowie Górniczej.
Tak.
Teraz jest kwestia, że tak, że mamy bazę, to wszystko jest w porządku, tylko jeżeli już mielibyśmy, moim zdaniem, zainspirować te dzieci, no teraz dzieci na szkołę podstawowej, jakikolwiek działalność, to trzeba było zacząć to może w szkole podstawowej, bo mamy bazę, żeby zrobić jakieś faktycznie warsztaty i może wyłapać te dzieci, no tak nie ładnie użyłem takie słowa, które mają jakieś predyspozycje i wtedy dopiero można wystąpić, jeżeli oni by zgłosili akces, że chcieliby przykładowo do takiego liceum przyjść, można by było wtedy dopiero przyjść starostwa, to jest kierunek taki w sumie nowy, który trzeba zgłosić do władz starostwa, z reguły to się robi na początku stycznia. o pozytywną opinię, wtedy się ustala program i wtedy można dopiero cokolwiek z tym ruszyć, no, bo przedmioty są w liceum ogólnokształcącym tak jak z podstawy programu ogólne, a w liceum plastycznym są no, trochę inne oprócz ogólnokształcące. I tak to nas na dzisiejszy wygląda. Pewnie, że myśmy otworzyli nowy kierunek techniczne procesy graficzne, cyfrowe graficzne procesy, no ale zgłosiło się do tego kierunku 8 osób. Proszę sobie wyobrazić, z Dąbrowa rekrutację, jeżeli się zaczęła bodajże 19 maja, to 12 czerwca miała nabór w granicach 70% już. Także na stan dzisiejszy, znaczy wtedy na stan 22 lipca po zakończonym procesie rekrutacji, to myśmy stracili jako starostwo powiatowe w granicach 40% uczniów. Jako powiat będziński. Na rzecz właśnie gminy Ościenny, czyli na Dąbrowę Górniczą, Sosnowiecka. Tak to się przekłada.
Ja rozumiem, ale w dalszym ciągu nie rozumiem, dlaczego my jesteśmy gorsi, słabsi, mniejsze mamy wojsce, że nie potrafimy czegoś wypromować, coś zrobić, powiedzieć, najlepsze to jest właśnie wczoraj. Tego nie rozumiem. Jest takie zakompleksienie w Dąbrowie, w Sosnowcu, w Katowicach, które są lepsze od nas. To znaczy, mamy najlepsze warunki na dzień dzisiejszy, jakieśmy mieli. To jest budynek zrobiony za 12 milionów, który jest na okrągło kultura, na okrągło plastyka, grafika, malarstwo i wszystko.
To się powinno przechodzi, no mówię, no na ilość tam zajęć czy warsztatu, natomiast w szkole to jest kierunek kompletny i teraz to
ja
trudno cokolwiek mówić, no przecież Pani Burmistrz szczerze świadkiem, że prowadzimy wspólne działania odnośnie naboru w gimnazjach poprzez zajęcia, nauczyciele wychodzili do klas, do gimnazjum, no i tutaj my mamy statystykę, na przykład, no nie wiem, no 150 dzieci klas, absolwentów gimnazjów klas trzecich, kończy, a z tego do czytania przychodzi 10 osób.
No to gdzieś jest błąd.
Tak to się przekłada.
To jest niemożliwe, żeby naraz 90% dzieci opuściło to miasto i szło do ościennych miast. Przecież na bardzo prostym przykładzie. Zaczynaliśmy koszykówkę i Dąbrowa zaczynała koszykówkę. I właściwie myśmy byli dużo więcej wyżej wszędzie w koszykówce niż w Dąbrowie. Siatkówkę. U nas były klasy sportowe, u nich się też pokazały. Oni mają na dzień dzisiejszy ekstra klasę w jednym i w drugim. A dzieci, które pokończyły szkołę podstawową, przykładowo dziewczynki w siatkówce, część już wyjechała do Dąbrowy. To znaczy się, że my nie potrafimy tu niczego zrobić, niczego pójść wyżej. Przecież nie jesteśmy. Przecież to są ci sami ludzie w Dąbrowie, czy w Sosnowcu, czy w innych miastach.
Tak, ma Pani Marianie, to jest kwestia też sposobu na życie i podejście, bo taki argument jak na przykład koszty przejazdu, opłacenie biletu miesięcznego dla człowieka, to nic nie zdajemy sprawy, że to jest przypadło za bilet, no trzeba zapłacić te 60-70 zł, a oni niekoniecznie sobie z tego zdają sprawy. Uważam, że lepiej jest dojeżdżać, mają te godzinę, półtorej godziny życia dla siebie, tak? Jadąc do szkoły, wracając ze szkoły, to jest jakiś sposób na życie. No. Może się odmieni, no bo z kolei tak jak kiedyś mówiłem właśnie, że życie towarzyskie, tak, dziecko zmysłowic jedzie do Katowic, ponieważ stwierdza, że są większe możliwości kulturalne, rozrywkowe i etc. To jeżeli się wybuduje akurat, mówię, ten dom handlowy, pawilon na Drogieckiej, to trzeba liczyć na to, że może dzięki temu te przyjdą, bo będą mieli blisko to, co mają tam. Pewnie, że inną sytuacją jest taka, żeby zapromować cokolwiek i zrobić, no to mówię, to jest kwestia reaktywacji basenu, no ale, ale to był koszt i utrzymanie i inne rzeczy, na to powiat przy Złupie Zdrowia nie ma środków, no i tak się przez 5 lat kolejne zaniechało sprawę i tak to mniej więcej wygląda. Bo czymś trzeba przeciągnąć młodzież, nie byłoby problemu, gdyby był basen czy cokolwiek, bo przecież mówię, ani powiat Wieliński nie ma, ani Cielacz nie ma. Nie wiem, czy może za rok, czy w następnej kadencji może by się udało wypracować pewne stanowisko, że koszty i powiatu, i miasta, wtedy powstałby, załóżmy, przy szkole jeden kompleks sportowy taki z prawdziwego starzenia, basenu, i wtedy miasto mogłaby korzystać i
starać. Chcieli to przejść do liceum i jakoś przy wielkich oporach się na to nie zgodził, dlatego że
lepiej
zawrząć to wszystko niż dać miasto, które to przejmie i zrobi coś.
Jeżeli mogę się troszeczkę wtrącić w dyskusję, bo odjeżdżamy jakby mocno z tematyki spraw różnych. Ja uważam, że jeżeli chcecie Państwo na ten temat podyskutować, to uważam, że powinniśmy mieć materiał przygotowany z punktu widzenia, dlaczego te dzieci idą gdzie indziej niż do Czeladzi, jakie są kierunki. Ale z drugiej strony to jest też tak, Panie Marianie, że jakby zakres tematyki, który Pan porusza obecnie, ja wiem, że jesteśmy czeladzianami i jest na poziomie powiatu i Komisji Edukacji w powiecie. Dlatego, że tamta komisja ma kształtować edukację i politykę oświatową, strategię w powiecie. I to jest ich zadanie. Oni mają się nad tym zastanawiać. My, mając w mieście jedną szkołę średnią, możemy rozmawiać z radnymi powiatowymi, żeby zawierali określone stanowisko w tej kwestii. Natomiast nie możemy kształtować polityki szkoły średniej na poziomie jednej szkoły, która jest u nas w mieście. Nie możemy. Ja uważam, że jest to problem szeroki, który w aspekcie dopiero powiatu na ten temat możemy dyskutować, biorąc pod uwagę kierunki szkół średnich, które są w powiecie. I myślę, że teraz jakby tego tematu nie rozstrzygniemy, możemy wskazywać ewentualnie w naszej szkole średniej, że być może, biorąc pod uwagę bazę kulturalną, którą mamy na terenie gminy, dobrze by było, gdyby taka szkoła, taka klasa powstała. Ale to są tylko rozważania. Rozważania, które można by było zgłosić na Komisji Edukacji w powiecie. I na ten temat tam rozmawiać i dyskutować, biorąc pod uwagę całą edukację szkoły średniej. Natomiast nie tutaj, na naszej komisji, dlatego że my możemy ewentualnie wnioskować do Komisji Edukacji w powiecie, że nasza komisja składa taką propozycję, taki wniosek. To tyle, my możemy. Natomiast my nie rozstrzygniemy tego, czy zrobimy, czy nie zrobimy, a jeżeli mielibyśmy dyskutować, to musielibyśmy mieć przygotowany materiał, biorąc pod uwagę chociażby zeszłoroczne próby pomocy dla szkoły średniej i co z tego wynikło i jakie są, powiedzmy, oczekiwania młodzieży, bo co jest, proszę Państwa, bardzo ważne, jest to, jakie oczekiwania ma młodzież kończąca gimnazjum, a niedługo 8-letnią szkołę podstawową, jakie oni mają oczekiwania i co chcieliby uczyć się w średniej szkole, czy to ma być liceum profilowane, czy to ma być szkoła, powiedzmy, z profilami, tak jak robi to szkoła Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na Grodzieckiej, czy jest to, powiedzmy, klasa wojskowa i tak dalej. Najpierw uważam, trzeba popytać osoby, które kończą, rodziców i uczniów, i dopiero na tej podstawie próbować zmieniać tą szkołę. Bo ta szkoła kiedyś była bardzo dobrą szkołą. Ale myślę, że nie jest to temat komisji w sprawach różnych. Ja tak uważam, bo my możemy spytać, zawnioskować, a możemy komisję też poświęcić na ten temat. Tylko musimy mieć materiał przygotowany, żebyśmy mogli dyskutować, bo na razie to jest takie wróżenie z fusów. A może tak, a może inaczej. Także ja z całym szacunkiem, Panie Marianie, uważam, że przerwijmy tą dyskusję w tym momencie, ewentualnie stwórzmy, sformułujmy jakiś wniosek jako komisji naszej i go przegłosujemy, dając powiedzmy pod rozważania, czy będziemy temat kontynuować, czy skierujemy te propozycje na Komisję Edukacji do powiatu.
Panie Przewodniczący, Pan mówi o tak zwanej drodze donikąd. Czy Pan słyszał, co przed chwilą powiedział nasz radny Pan Włodzimierz? Że ta szkoła od chyba 50 lat po raz pierwszy nie stworzyła jednej klasy licealnej, ogólnokształcącej. Pan mówił o tym, że to była dobra szkoła, ja mówię o tym, że to była dobra szkoła. Mało tego, ja chcę, żeby ta szkoła była większa, jak wszystkie inne szkoły średnie. Dwa, to nie jest kwestia szanownych panów czy pań radnych powiatowych, to, że są organy samorządowe. Jesteśmy radnymi miejskimi, mieszkamy na terenie miasta Czyli i reprezentujemy tych 30 parę tysięcy ludzi, to wsłuchujemy się, co oni mówią i tu je przedstawiamy. A kto będzie realizował, to już będzie musiał przejść dalej pod partię przez radnych powiatowych, organ założycielski, czyli starosta. Proszę mi powiedzieć na dzień dzisiejszy, co zrobiło starostwo czy starosta, jeżeli na dzień dzisiejszy nie ma otwarcia jednej klasy liceum ogólnokształcącego. Ja w poprzednich latach, bo to tak wrócimy tylko króciutko, żeby Pan nie mówił jakaś dyskusja. Co mnie wymyślili jakiś profil, momentalnie ten profil się najpierw znalazł w Będzinie, a rok później w Czeladzie. Czyli innymi słowy, zwykła, mała, drobna dyskryminacja. No proste to, co widać, że gołym okiem. I albo spróbujemy my w jakiś sposób pomóc tej szkole, albo przejąć, tak jak żeśmy wcześniej chcieli tą szkołę i mieć tą szkołę średnią jako miasto, albo coś trzeba zrobić, no bo przecież nie można patrzeć na upadek liceum po prostu, które tam jest od 50.
Panie Marianie,
5.
jeżeli Pan chce podjąć temat liceum i chce Pan, żebyśmy my podjęli na komisji naszej, to musimy to wprowadzić do programu naszego, przegłosować jako komisja, mieć przygotowany materiał, czy przez nasz wydział, czy przez wydział w starostwie. I dopiero na tej podstawie możemy cokolwiek analizować i możemy w tej chwili w sprawach różnych dyskutować na tak poważne tematy. My możemy, ale zróbmy sobie to w sposób planowy.
Myśmy jeszcze nie zaczęli dyskutować. Ja tylko wspomniałem o tym i chciałem 5 zdań, żeby Pan dyrektor był łaskawy i nas oświecił. A to dyskusji to dopiero.
Panie Marianie, może zróbmy tak. Proszę chwilę się zastanowić i jeżeli trzeba, to możemy to jeszcze wrzucić w tematyce tego. Ja muszę tylko poszukać tematykę naszą, jeżeli chodzi o tematykę naszej komisji do końca roku i przedstawię Wam Państwo za chwilę, jaka jest tematyka i czy zmieścimy to w tym roku. Czy musimy to zmieścić w tym roku? Bo no, musielibyśmy, bo jeżeli Pan Radny Jaros mówi, że propozycje muszą być zgłaszane do starostwa do końca stycznia, wobec tego jakby temat jest pilny. Ale myślę, że do tego zaraz wrócimy, żebyśmy merytorycznie mogli o tym, Panie Marianie, dyskutować. Bo w sprawach różnych wydaje mi się, ma być zapytanie, odpowiedź, a nie dyskusja, ja bym powiedział, taka bardzo, bym powiedział, próbująca się wgłębić w tematykę. Wracam do tematu spraw różnych. Prosiłbym Państwa radnych o pytania, a do tej tematyki za chwilę, Panie radne, wrócimy. Ja sobie postaram znaleźć plan pracy naszej komisji. Czy ma ktoś pytania? Proszę Pani
Wcisław. Ja nasze to było pismo Pani Kantor, prezesa Związku Marszałkowskiego w sprawie podwyżek dla... Ja czy ta sprawa...
Administracji.
Tak? Jaka decyzja? Na pewno w naszych planach się znajdzie.
To znaczy...
Może nie 10%, ale chciałbym nadmienić, że za tej kadencji pracownicy administracji obsługi najwięcej skorzystali, bo co roku jest 5% podwyżki, a w zeszłym roku wszyscy pracownicy dostali po 100 zł, czyli podwyżki 5%. A znowu jest dla 100 minimalne wynagrodzenie, także spływają nam budżety pracowo-oświatowe, ceniemy na podstawie tego budżet w placówkach, na pewno uwzględnimy podwyżki, no nie mniejsze niż 5%, może nawet uwzględnimy większe, ale nie wiemy, czy będzie Państwa wyrzeczeń.
A Pani Kierownik, kiedy będziemy wiedzieć...
Jak Państwo uchwalicie.
Ja wiem, ale nie. Mnie chodzi o plany budżetu 2018, bo to jest jakby kluczowe z punktu widzenia przy... To w 2018 Państwo uwzględniliście te podwyżki, czy jeszcze nie?
Ale my jesteśmy w trakcie planu.
Czyli jeszcze nie. Kiedy byśmy mieli za miesiąc jakieś, powiedzmy...
Nie, myślę, że za miesiąc jeszcze nie będzie.
Jeszcze nie?
Nie.
Czyli jak dostaniemy dopiero 15 listopada projekt budżetu 2018, to wtedy będziemy mogli wiedzieć, czy to podwyżki są.
Nie, pytanie jest tak, że budżet się domyka.
No oczywiście, że tak.
Nie jest tak, bo planować sobie może by dużo, ale rzeczywistość się okazać zupełnie inna. Tylko chciałam Państwu nadmienić, że pracownicy obsługi administracji naprawdę pomimo, że małe kwoty zarabiają, to i tak w tej kadencji, właśnie to dzięki Państwu, że uchwalaliście na to, te podwyżki były w zeszłym roku, bieżącym roku, w 2017, pracownicy dostali po 100 zł, bo 5% to było w granicach 75-80 zł, więc to było troszeczkę więcej. No ja wiem, że to są żadne pieniądze, zdajemy sobie z tego sprawę, ale jednak systematycznie co roku te podwyżki są.
Dobrze. Pan Włoch, tak to dobrze, jeśli Pani wie.
Chodzi tutaj o pracę konserwatora. Zarzucił mi nasz Pan konserwator, że ta sama praca, tu konserwator szkoły, tu konserwator urzędzie, a różnica w wypłacie jest kolosalna. I to są sprzątaczki.
Proszę?
I to samo ze sprzątaczkami. Sprzątaczka w szkole, a sprzątaczka w urzędzie.
No wątpię, żeby była taka różnica, ponieważ ona jest pracownik administracyjną biurowy, ma stawkę 2000 zł. W urzędzie.
Ale jeżeli można byłoby sprawdzić, bo...
No przypuszczalnie, sprzątaczka nie ma takiej kwoty.
Nie, ja mówię o tym konserwatorze, ja wracam do tego, że ona praca na ogonu, zawsze coś tam w szkole świat młodzieje, bo ja w urzędzie mówię, no proszę, że coś było do naprawy, mówię, no to ten bo się tam nie narobi, a ma pensję wiele wyższą ode mnie. Jeżeli można byłoby się zorientować, jakie są pensje,
to nie wiem,
konserwatora.
Pan Jaros.
Proszę Państwa, to trzeba się zaraz zastanowić tak dwa aspektowo, ponieważ my przyzwyczajeni jesteśmy mówić o podwyżkach i o kwocie 2100 zł, która ma obowiązywać od 2018 roku. Tak, tylko w tej kwocie, bez względu na to, czy pracownica sprzątająca pracuje 5 lat czy 25 lat, to i tak ma to obliczone wysługę do kwoty. W tej kwocie kiedyś było liczone, że jeżeli była zasadnicza 2100 zł, już pracował 25 lat, to trzeba da te 20% do tej kwoty, a teraz to jest liczone w tej kwocie. Problem polega na tym, że pani, podejrzewam, prezes też miała na uwadze kwestia samej administracji, bo jeżeli ja pamiętam u siebie w szkole, 4 lata temu wynagrodzenie sekretarza szkoły było 400 zł wyższe, co prawda brutto, od uposażenia pani sprzątającej. Dzisiaj ta różnica jest w granicach 30 zł. I to o to chodzi, że pani, która zajmuje się, nie wiem, czy tak też nie jest w mieście, bo mówię, tam są takie widełki, te widełki to można rozszerzać w różnych kombinacjach. Tylko fakt faktem, że na przykład starostwie się tego nie praktykowało i różnica teraz, proszę sobie zauważyć, plus dodatek, który ona ma 120 zł, czyni 150 zł brutto różnicy między zakresem obowiązku pani, która pracuje w sekretariacie, a panią sprzątającą. Tak to na stan dzisiejszy wygląda. Bo dobrze by było, tak jak koleżanka powiedziała, właściwie, że konserwator, a konserwator. Ja próbowałem szukać konserwatora, jak potrzebowałem. Za te pieniądze nikt nie jest w stanie przyjść, cokolwiek zrobić. Mimo, że trzeba się zastanowić, że on musi być po części, mieć pewne uprawnienia elektryczne, wysokościowe, malarskie, tynkarskie, tapeciarskie, stolarskie, Bóg wie co, i hydrauliczne. No to za taką pensję resory raczej no niechętnie. Pewnie, że my możemy, tak jak koleżanka zasugerowała, że możemy porównać to mniej więcej do kwot, jakie są w mieście wypłacone, a w placówkach, bo ja nie wiem, jakie są wahania, czy też nie. Tak? Tylko generalnie to tak wygląda, że ta administracja nie otrzymała generalnie znaczących podwyżek.
Tutaj jest jeszcze kwestia taka, że pani, która pracuje 20 lat i więcej, zarabia prawie tyle samo, co pani, która nowo przychodzi do pracy, bo jej dojście do tej minimalnej bilansuje jej wysługa lat. Natomiast tego pracownika nie. I tu jest ta, bym powiedział taki żal pracowników, którzy pracują już x lat, że ktoś nowy przychodzi, się okazuje, że różnica jest tam 30-50 zł między pracownikiem, bo on zarabia więcej niż ta minimalna krajowa, ale z tego tytułu, że ma wysługę lat. A temu nowo zatrudnionemu pracownikowi od razu dajemy taką tak. I stąd jest ta, tak. I stąd jest ta, bym powiedział, takie rozżalenie tych pracowników dłużej pracujących.
Tak, tylko żeby na to nie mogli wpływu, bo to są ustawy, mamy to teraz, którego robią.
Nie, to...
I jak nie zmienią tego w Warszawie, a ja chciałam zainteresować i pana Anzema, i panią Krowak, tak, bo była u nas, i powiem, nikt nie jest w stanie się tego podjąć. Ja ci ludzie mają bardzo rozgoryczenie, bo pracuję z 25 lat, a przyjdzie ktoś młody, pracuje, robi prawie to sama.
To nie. My mamy wpływ.
Wykonując jedną i tą samą pracę, należy się jedna i ta sama pensja, prawda? Tak, tylko nieważne, czy oni chcą właśnie, ja rozmawiałam bo tam z obsługą, z panią Kuberka u nas, one by najbardziej chciały także mieć tą samą podstawę, tak? Plus wysługę lat, czyli jak ktoś ma tam 20 lat, to ma 20%, tak? No. A na tej zasadzie, a oni mają to wdrożone jak gdyby do tej najniższej karty.
No ale właśnie o tym rozmawiamy, bo ja już pamiętam co najmniej trzecią kadencję dyskusji na ten temat, bo zawsze były problemy, że pracownicy obsługi nigdy nie osiągali tej kwoty minimalnej. Stąd podstawa nigdy nie była zrównana do minimalnej kwoty, jeżeli chodzi o minimalne zatrudnienie, minimalną kwotę za zatrudnienie. I stąd nasze prośby, żeby jednak systematycznie, może nie 10%, bo nas nie stać na to, ale żeby te podwyżki pracowników, szczególnie obsługi, o administracji też musimy pamiętać, bo później dochodzi do tego, że człowiek, który wykonuje bardziej odpowiedzialną pracę, typu sekretarz szkoły, otrzymuje prawie identyczną pensję jak pani sprzątająca. No to dla mnie to jest jakoś nieporozumienie. Ale no, mówię o tym przypadku, co pan radny Jarosz powiedział. Natomiast chodzi o systematyczne podwyżki pensji, tej powiedzmy minimalnej, żeby ona rosła, bo jeżeli będziemy mieli kwotę 2100, teraz chyba mamy 2000 tej minimalnej, to 2100 daje nam 5%. I żeby się nie okazało, że my nie robimy podwyżki dla obsługi i no nie, i już wychodzi na to, że wszyscy pracownicy mają podniesione do tej kwoty 2100, niezależnie od wysługi lat.
Ale my na dzień dobry byśmy musieli dzisiaj podwyższyć pracownikom przynajmniej 300 zł, bo oni mają stawkę 1700. Yes. Żeby dojść do tego minimum, które na dzień dzisiejszy funkcjonuje w kraju, musielibyśmy dać podwyżki 300 zł każdemu pracownikowi i od tego dopiero są te pochodne, wysługa, ta premia.
My nie będziemy tak robić, że tyle, podniesiemy. Natomiast jeżeli pamiętalibyśmy, żeby zagwarantować w budżecie tą podwyżkę, tą minimalną, powiedzmy 5%, żebyśmy mieli, żeby była w 2016 roku, to wtedy uniknęlibyśmy tej sytuacji, że...
Ale my czyli, ja wiem, ale
o tym rozmawiamy, że gdyby była to kwota, to wtedy byśmy nie spadali w dół, tylko bylibyśmy chociażby na tym samym poziomie, że podwyższamy tym pracownikom o 5%.
Nie, panie radny. Jeżeli mogę się wtrącić.
Proszę.
My na dzień dobry w 2015 roku, kiedy władzę tutaj Państwo przejęliście, musielibyśmy wyrównać płacę pracownikom do minimalnej krajowej. Czyli nie tej, którą oni mają płacę, mieli wtedy 1500, a teraz mają 1700, tylko powiedzmy wtedy było 1900. I od razu na dzień dobry trzeba było 300 zł podwyższyć.
Ja to rozumiem.
I wtedy byłby z automatu, jeżeli co roku podwyższalibyśmy o te 5%, czy tam powiedzmy 10%, to wyrównywalibyśmy ciągle do tej minimalnej krajowej. I wtedy byłaby taka sytuacja, że pracownik zarabia minimum plus te pochodne, czyli wysługa i premia. Na dzisiaj to byłby koszt, mówię, osoba musiałaby dostać podwyżki przynajmniej 300 zł, żeby dorównać do minimalnej krajowej. A my dajemy 5%,
ja to rozumiem.
5% od 1600 zł daje 75 zł, prawda?
Zgadza się, tylko jest rzecz taka, że na dzień dzisiejszy, pytając Państwa o propozycję do budżetu 2018, na razie nie jesteście nam w stanie powiedzieć jako komisji, że zagwarantujecie w 2018 dla obsługi 5%. Związek proponuje... No ale żeśmy tego nie usłyszeli. Nie usłyszeliśmy tego.
Że my nawet chcemy więcej zaplanować.
To jest obligatoryjnie.
Studiowałby te 5%, to już za tej kadencji
jest.
Tak,
a czy będzie więcej, to my się dowiemy później.
Tak jak udało nam się w 2017 i 5%, tylko 7%.
Dobra. Czyli jeżeli tak będzie, no to myślę, że...
Tak, nie, no to przepraszam, pracownicy wnioskowali i związki wnioskują o 10% podwyżki. Czyli powiedzmy byłoby to 170 zł od tej pensji, którą ten szeregowy pracownik, powiedzmy, z obsługi zarabia, prawda?
Ale i tak
nadal nie osiągniemy progu,
ja rozumiem, ale 5% na pewno będzie.
5% będzie i tak jest
całkowicie. To ja wiem, jak było do tej pory, tylko nie usłyszałem tego, że będzie w 2018 na pewno 5%, a być może więcej.
Będziemy chcieli więcej.
Dobrze. Jakie są pytania? To ja, jeżeli pozwolicie Państwo, zadam pytania. Pierwsze chciałem spytać o piłkochwyty przy szpitalnej w miejskim zespole, a teraz w szkole podstawowej numer 2. Prosiłem w zeszłym roku, że gdyby znalazły się pieniądze w tak zwanej rezerwie, to jest koszt około może 20 tysięcy. Jeżeli chodzi o budowę tych piłkochwytów, to bardzo bym prosił, ale widzę, że już się nie znalazły, bo wakacje się skończyły i nowy rok szkolny za nami. Wobec tego mam prośbę, a nie było mnie w czerwcu, bo byłem w sanatorium, o uwzględnienia tego, nie wiem jak tam jest w planach, żeby to uwzględnienia 2018, bo może do końca kadencji się doczekam, a proszę co robić. Kolejna sprawa, bardzo istotna z punktu widzenia zbliżającej się zimy. jak sprawa wymiany ogrzewania w hali przy SP2?
To już na to pytanie odpowie pan Jerzy Mitruk. Ona jest rozprawkowana.
Czyli spytać na sesji.
Robionych ekspertyz, przymierzano się do różnych wariantów.
Pani burmistrz, spytam na sesji w interpelacjach. Dobrze. Teraz mam kolejną sprawę. Jedno wystarczy. Chciałem spytać. Jest planowane zamontowanie koszy u nas w szkole, bo pani dyrektor to wpisała w budżet. Tak myślę, że uzgadniając z wami. Ja natomiast miałbym jeszcze prośbę o to, żeby zaplanować, bo nawet jak te kosze powstaną, to nie będziemy w stanie rozgrywać meczy na hali przy szkole, dlatego że nie będzie tablicy wyników. I żebyśmy zaplanowali tablicę wyników, bo ona jest niezbędna, żeby mecze mogły się odbywać. No bo będziemy mieli kosze, które będą funkcjonować, a nie będzie tablicy i znowu będzie taka, bym powiedział, taki zgrzyt, że można przewozić. I jeszcze sprawa kolejna. Mam od osób, które grają tenisa ziemnego na górniku Piaski informację, że w dwóch miejscach korty są na tyle nierówne, że źle się gra z punktu widzenia odbicia piłki i póki mamy ten obieg gwarancji, to żeby ta firma, która robiła, żeby naniosła poprawki. Są zagłębienia. Tam woda nie stoi, bo dobry jest drenaż, natomiast źle odbija się piłka i źle się gra, bo jest nierówno. I jeszcze jedna uwaga taka, że na korcie ziemnym, takim bym powiedział o sztucznej nawierzchni, dobry jest piach z punktu widzenia dojścia do piłki, czyli takiego doślizgu. Tylko na tym korcie musi być w miarę nawierzchnia przyczepna do podłoża, dlatego że grozi to kontuzją osób, które grają, dlatego że oni wykonując nagły ruch, a tak jest na korcie, nie mając powiedzmy przyczepności do podłoża obuwia, ślizgają się startując do piłki. Nie wiem, czy nie należało co pewien czas zebrać trochę piachu, który jest go za dużo na nawierzchni, żeby te korty spełniały swoją rolę.
A ja mogę mieć prośbę do pana
przewodniczącego,
żeby te wszystkie pana myśli państwa spisać na kartkę, bo ja nie wiem, czy ja dobrze teraz przekażę to, co mi pan powiedział o tym piasku, bo ja się po prostu na tym nie
znam. Ja mogę do dyrektora Mosiru mogę zadzwonić i mu przekazać. Dobra, no z punktu widzenia takiego, bym powiedział, meritum sprawy. Tak, dobrze, czyli to ma. Aha, jeszcze tak, a propos tematu, który pan Kita poruszał, jeżeli chodzi o jakby możliwość pozyskiwania środków finansowych z obiektów, które mamy na terenie gminy. Mój syn był teraz w Radziąkowie i tam wynajmują odpłatnie obiekt 24 godziny na dobę. Czy można by pani burmistrz zorientować się, jakie byłyby koszty, bo chodzi o to, żebyśmy jako gmina do tego akurat nie dopłacali z punktu widzenia ekonomii, tylko żeby nam zostawało w kasie. Chodzi o zatrudnienie pracownika, szczególnie na nocnej zmianie. Jeżdżą piłkarze też, bo wiem o tym, na różne hale w okolicy, bo tam sobie wynajmują od 12 na przykład do 2 w nocy. Jeżdżą, płacą za halę. Dlaczego my nie możemy u nas spowodować zatrudnienie pracownika, który będzie w systemie nocnym zatrudniony, że ktokolwiek będzie chciał sobie w późnogodzinnych, późnowieczornych albo nocnych godzinach wynająć obiekt, on przyjdzie, zapłaci i wynajmie. No właśnie, bo chodzi o to, że ile będzie kosztował pracownik, a jak powiedzmy, jakie byłoby zapotrzebowanie w okresie szczególnie zimowym na wynajem kaj. Dziękuję bardzo. A jeszcze wracając do tematu kina, to można by było, ja to daję pod rozwagę, analizując, bo jesteśmy jakby w fazie analizy, mówię o seansach, też zaproponować seanse może sobotnie, może nie piątkowe, może niedzielne, żeby zorientować się, gdzie jest największa klientela z punktu widzenia ilości osób korzystających chociażby z biletowanych imprez typu kino.
Przypuszczalnie już do końca roku w sobotę zajęta, jest zajęta, tak, że wynikła sprawa z piątkowymi wieczorami.
Dobrze, dziękuję. Wracając jeszcze do tematu klasy albo szkoły średniej w naszym mieście, ja przedstawię Państwu tematykę październikową, listopadową i grudniową. Gdybyśmy tutaj widzieli, żeby znaleźć jeszcze ten temat, to moglibyśmy ten temat wrzucić w te 3 miesiące. Październik. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2016-17. Analiza i wnioski. Opiniowanie materiałów i sprawy różne. Listopad. Funkcjonowanie Muzeum Saturn. Analiza projektu budżetu 2018. No i dalej opiniowanie i sprawy różne. I w grudniu mamy analizę realizacji wniosków komisji za 2017. Opiniowanie materiałów sesyjnych i zatwierdzenie planu pracy na 2018. Jak Państwo sądzicie, kiedy ewentualnie moglibyśmy podjąć ten temat? Proszę, Pan Marian.
Wydaje się, że w listopadzie, dlatego że sprawozdanie odnośnie Muzeum Saturn jest powiązane w tej chwili z elektrownią, to jest jedna wielka po prostu kultura jako taka i wydaje mi się, że powinniśmy iść w tą stronę. Poza tym wydaje mi się, że powinniśmy również zaprosić Państwa z elektrowni, z muzeum, znaczy jak będzie sprawozdanie, to będzie z muzeum, czy Pana, naszego artystę, Pana Janka Powalkę, jak on to widział, że to jest radnym powiatowym. No to nie jest tak sztuka czekać, może coś tu będzie, no przecież to widać, że to jeżeli nie potrafi się w mieście 30-parotysięcznym to stworzyć jednej klasy liceum kształcącego, tylko to, co tam gdzieś starostwo tam panu rzuci jakiś tam kierunek, co już tam wcześniej się gdzieś nie powiódł.
W listopadzie, jednym słowem.
Tak, to jest akurat jedno z drugim.
Dobrze.
I w ogóle Pan Janek również naświetlić nam całą tą kulturę, plastykę i wszystkie inne elementy.
Znaczy, ja osobiście uważam, że ten listopadowy termin może nie jest zbyt dobry z punktu widzenia punktu następnego, czyli analizę projektu budżetu i funkcjonowanie, czyli mamy takie dwa tematy. Myślę, że gdybyśmy to nawet podjęli w grudniu, tam, to mamy krócej, jeżeli chodzi o tematykę, bo mamy analizę wniosków. To jest temat krótki do przedstawienia. Materiałów sesyjnych to jest kolejny, no zobaczymy ile będzie. I zatwierdzenie planu pracy, czyli tematyka grudniowa jest taka krótsza z punktu widzenia tematyki listopadowej. Bo przy analizie budżetu no to możemy mieć troszkę więcej do dyskusji. Nie wiem, ja tak sugeruję. Jakie jest Państwa zdanie?
Ja się zgadzam.
Będziemy się spierać o ten miesiąc. Tak mówię, no, proszę Państwa, prosta sprawa. 19 października, w tej chwili są dwie wystawy, na tej jednej byłem na otwarciu i druga wizji, jedna wizji na górze i nazwę szałcowi tej wystawy. Wiem. 19 października przyjeżdżają prace studentów szkół artystycznych z całej Polski. Wielka feta. Profesorowie, cały świat artystyczny. Zresztą tutaj jak oglądam i przychodzą wystawy, to prawdę powiedziawszy, to więcej jest osób, które zjeżdża tutaj ze Śląska, z Zagłębia, nie tylko na tę wystawę, bo są rzeczy więcej takie do pokazania. Natomiast myśmy to powinni wykorzystać, jeżeli stworzyliby taką bazę, a cały nasz wielki artysta Janek Powałka po prostu poszedł z tym do góry i to jesteśmy, no...
Panie Marianie, proszę zaproponować temat komisji.
Temat, trudno mi jest powiedzieć, jaki temat po prostu...
Panie Marianie, to może zróbmy tak, proszę się zastanowić, może być na sesji, da mi Pan temat tej komisji, bo będziemy musieli wnieść jako komisja, ja wniosę projekt uchwały o zmianę planu pracy komisji i to wniosę na październik, żebyśmy mogli przegłosować jako Rada Miejska. Nie, no ja myślę, że w grudniu, bo tam mamy krócej, jeżeli chodzi o tematykę. A Pan w czwartek by mi dał ewentualnie jakąś propozycję, byśmy mogli jako komisja...
Zobaczcie się najbardziej prostą, znaczy osobą, która cały czas siedzi w pedagogice, w nauczaniu i w liceum.
Pan Jarosław, wymyślicie
to. No ale przecież to jest jego działka, nie mogę nawet.
Dobrze, dobrze.
Ja myślę, że... Liceum tego, a to są profesjonaliści.
Szanowni Państwo, ja myślę, że w czwartek ten temat jeszcze, w środę, przepraszam, sobie no przedstawię, jak będę miał jakąś propozycję. Z każdym przedyskutuję, czy taki temat, żebym dał na posiedzenie sesyjne na kolejny miesiąc. Jeszcze krótko wrócę jeszcze do tematu Pana, to znaczy do zdań, które Pan Marian wypowiedział, zastanawiając się, skąd się dzieje u nas w mieście, że mamy odpływ zawodników albo dzieci do szkół, do Dąbrowy Górniczej, ale ja poruszę temat sportu, jeżeli chodzi o odpływ zawodników do Dąbrowy Górniczej. Panie Marianie, z bardzo prostej przyczyny, z finansów, z pieniędzy, które Dąbrowa przeznacza na sport i które my przeznaczamy jako gmina na sport. My nie będziemy w stanie dorównać środków finansowych, czy to na szkolenie młodzieży, czy to na szkolenie dorosłych, z punktu widzenia naszej gminy, a Dąbrowy Górniczej. Ja nie wiem, jaki oni mają budżet jako Dąbrowa Górnicza. My mamy teraz w granicach 150 milionów. Nie wiem, ile oni mają jako budżet, ale przeznaczają na przykład na sport 2 miliony. Co my przeznaczamy 300 tysięcy na dotacje. Więc tutaj jest jakby odpowiedź bardzo prosta, że nie mając tak dużych środków, nie będziemy w stanie konkurować z Dąbrową Górniczą, jeżeli chodzi o finanse.
Ale wystarczy też jak na czwartoligowy kluby u nas na przykład stypendia sportowe są na poziomie 440 zł, to jest maksymalnie, a w Grodzcu i w Sarnacji mają po 800 zł stypendia i wszyscy zawodnicy, którzy to uciekają tam, gdzie lepiej płacą, tak. To jest na tej zasadzie. Można byłoby się wybrać o ligę, tak jak mówił, że jeszcze sugerował, ale to klub sportowy musiałby mieć 1 000 000 zł swoich.
Ja jeszcze może do kilka z tym, jak startowałem w konkursie na dyrektora zespołu szkół, miałem w koncepcji utworzenie klasy sportowej, ponieważ tu w gimnazjum była akurat klasa sportowa piłki nożnej, ale ona się nie uchowała. Później przez głowę mi zaczęło świtać, że może zrobić siatkówką, ewentualnie całą, czy z koszykówką, tak jak jest, no, ale okazuje się, że dziewczyny jak tu przychodzą, to nie mogą grać, bo to są jeszcze niedługie. Tak, wtedy tak było. I tak to pani Maria się to wszystko tak poskłada, te klocki, no to potem tak wychodzi, jak wychodzi.
Znaczy, pan mi daje do zrozumienia przez podstawową, że dzieci kończą szkołę podstawową, mają klasy sportowe, dziewczęta siatkówce, chłopcy koszykówce, kończą gimnazjum, przychodzą do liceum, liceum,
oni idą do
i zamyka im się po prostu czeladni i drogi.
Nie, oni idą do Dąbrowy.
A do Dąbrowy idą czeladni i drogi. To po co
tam
kształtujemy
dzieci? Dziewczyna po gimnazjum idzie nie tu, tylko idzie do Dąbrowy. Zajęcia ma gdzie? Z reguły z miniaku, bo idzie do Dąbrowy, tak?
Musi zmienić go. No. Musi zmienić go. Tylko tam są o wiele wyższe stypendia. Możliwość mieszkania w akademiku. Te dzieci akurat tu od nas dojeżdżają, ale ściągają dzieci z całej Polski, także są, mówimy o innych pieniądzach, pani doktor. Nas nie stać na takie środki, które moglibyśmy przeznaczyć. Nas. Jeżeli nie ma pytań, zamykam posiedzenie. Komisji, dziękuję państwu.